Witam Was wszystkich serdecznie i tych, których nie mogę jeszcze dzisiaj widzieć, ale może za 14 dni tutaj spotkamy się. Wiecie, jest to taki czas, kiedy potrzebujemy wyszukiwać nowe sposoby, nowe możliwości, jak nie stracić kontakt ze sobą. A dlatego, że jesteśmy ludźmi, którzy otrzymali ten dar tworzenia, więc chciejmy być odpowiedzialni względem i tej możliwości, jaką Bóg nam dał, abyśmy właśnie wyszukiwali możliwości, te, które nie będą na przeszkodę, ale które będą właśnie służyć do tego, aby nie stracić kontakt. Pan Bóg na początku roku powiedział nam: pocieszajcie drugich ludzi. To jest nasza odpowiedzialność, to jest wyzwa. Wiele jest tego negatywnego, wiele jest tej frustracji, tej rezygnacji koło nas. A kto pójdzie z pocieszeniem? Kto pójdzie z pocieszeniem, aby nie stracić radość, aby mieć odwagę czynić coś twórczego, aby mieć właśnie tą twórczą myśl, którą będziemy i w tym czasie użyteczni dla Boga i dla ludzi. Kilka razy już tutaj mówiłem na temat tej radości, która przychodzi od Boga. Chciałbym dzisiaj kontynuować właśnie ten powód do pocieszenia, właśnie aby mieć odwagę, aby nie bać się, aby być napełniony duchem mocy, a nie duchem strachu. Dlatego, że duch strachu nie pochodzi od Boga, ale pochodzi od tego złego. Jeżeli zdążyliście już wczoraj oglądać ten pasterski list od Dawida Nowaka, to możecie sobie powiedzieć, tak on ciebie już wyprzedził. Dlatego, że właśnie on wspomina te słowa apostoła Pawła, które mówi do Tymoteusza: nie dał nam Bóg ducha strachu, ale ducha mocy, ducha odwagi i ducha zdrowego rozsądku, ducha miłości. Chcę dzisiaj czytać z listu do Rzymian, z 8 rozdziału, od 31 wiersza. List do Rzymian, 8 rozdział. Od 30 po 34, 31 wiersz. Cóż wtedy powiemy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? To jest ta podstawowa myśl, którą chciałbym dzisiaj podkreślić. W czasie, kiedy Europa od czasów II wojny światowej chyba nigdy nie zażyła takiego strachu o życie, takiego chaosu, bezradności, jak teraz. I właśnie do tego brzmi tak pozytywnie to, co napisał apostoł Paweł. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Niestety ten strach, ta niepewność, frustracja odkrywa tą nagość charakteru człowieka, który nawet nieszczęście innych potrafi wykorzystać dla własnych zysków, dla własnej korzyści. I to jest jeszcze smutniejsze, jeszcze gorsze. Czy poddamy się w końcu temu duchowi? Czy poddamy się temu, co dzieje się wokół nas? Jesteśmy Bożym ludem i jesteśmy odpowiedzialni za to, aby nie stracić właśnie tej myśli, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Jak wyobrażamy sobie tą prawdę, którą apostoł Paweł napisał do zborów w Rzymie dla nas? Kiedyś widziałem taki krótki filmik z życia niedźwiedzi. Filmik, który pokazuje taką scenę, kiedy jakaś puma, jakiś taki drapieżny kot chce zamordować małego niedźwiadka. Oczywiście mały niedźwiadek się broni, ale czuje, że jest słabszy aniżeli jego przeciwnik. I zaczyna uciekać, chce ochronić siebie ucieczką, ale ten drapieżny kot jest szybszy i stale go prześladuje. Stale więcej i więcej ośmiela się, aby zaatakować na tego biednego małego niedźwiadka. W końcu już nie ma gdzie ten niedźwiadek uciec. I zaczyna z tej rozpaczy, z tego zoufalstwa krzyczeć, ile ma sił. W pewnej chwili ten mały niedźwiadek był zaskoczony, jaki jest głośny, jaki jest groźny, że ten kot zmyka w takim pohańbieniu, dostaje strach. Ale kiedy oglądał się za siebie, widzi swoją mamę niedźwiedzicę, widzi, że to właściwie ona wydała głos, którego zląkł się ten kot, że to ona go ochroniła, że to ona przywinęła go do siebie, oczyściła go od wszystkich zranień i stała się dla niego bezpieczeństwem. To jest taki bardzo piękny obraz tego świata zwierząt. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Chciałbym, abyśmy nie stracili tego obrazu, nie tylko tutaj na tym nabożeństwie, ale przez swoje życie, aby w chwili niebezpieczeństwa, w chwili zagrożenia, które może przyjść każdy dzień, abyśmy nie zapomnieli, że za nami jest ten wielki, mocny, który się nie spóźni i który nie pozwoli na to, aby stało się coś, co by nie była jego wola. Apostoł Paweł dalej pisze, że on, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Naród izraelski bardzo dobrze rozumiał temu, co napisał apostoł Paweł. Przecież oni byli potomkami Abrahama. Przecież to było to, co żądał od Abrahama Bóg, aby ofiarował swojego jedynego syna, Izaaka. Na podstawie właśnie, na gruncie tej decyzji, że Abraham zgodził się na to, powstał naród izraelski. A o wiele lat później Bóg nie oszczędził swojego syna. I na tym gruncie powstał Kościół. Bóg nie oszczędził Jezusa, aby udowodnić, jak bardzo miłuje człowieka, jak bardzo umiłował nas. Pomyślmy tylko, ile w tych obu wypadkach, obu zdarzeniach w życiu Abrahama, Izaaka, w życiu Boga Jezusa było ryzyka, ale było odwagi. Znowu patrzyłem do Bożego Słowa, na ile pobłogosławiła Sara Abrahamowi na tą drogę, kiedy szedł ofiarować Izaaka na górę Moria. Nie ma tam o niej wzmianki. Pomyślcie, jakby mogła matka pobłogosławić taką drogę. Może nawet nie wiedziała w ogóle o tym, jaki ma zamiar Abraham. Ale on szedł w posłuszeństwie, w poddaniu się Bogu, deklarując, że miłuje najwięcej Boga. I przyniosło to wielkie, ten jego odważny czyn przyniosło wielkie błogosławieństwo dla wszystkich narodów. Jezus, kiedy urodził się tutaj na tej ziemi, to jeszcze nie wyrósł nawet z pieluszek, a już na niego narażał Herod. Później na niego narażali uczeni w piśmie. Stale był w niebezpieczeństwie. I tylko jedna odpowiedź jest, dlaczego szli do tej, do tego odważnego czynu. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Zanim dokończę ten tekst z listu do Rzymian, który napisał apostoł Paweł, chciałbym jeszcze jedną ilustrację przypomnieć ze Starego Testamentu, z pierwszej Księgi Samuelowej z 14 rozdziału. Polecam, przeczytajcie znowu ten rozdział w swoich domach. 13, 14 rozdział. W nim sam widzę i w nim nauczyłem się wiele, wiele Bożych prawd, które tam są zapisane. Nie będę dzisiaj czytał z tego rozdziału, ale przypomnę tą historię, która dla was, pismaków, będzie bardzo szybko przypomniana, a dla was, którzy nie znacie jeszcze tej historii, może będzie zachęceniem, abyście sobie ją dokładnie przeczytali. Saul prowadzi wojny z Filistyńczykami. Żołnierze izraelscy, których zgromadził koło siebie, są jeszcze stale bardzo kiepsko wyzbrojeni. Dotychczas była taka umowa pomiędzy Filistyńczykami i Żydami, że kowale nie byli w narodzie izraelskim, ale między Filistyńczykami. Tam chodzili kuć miecze, brusić wszystkie te narzędzia żelazne, które potrzebowali do życia. I oczywista sprawa, kiedy doszło do tego napięcia wojennego, że Filistyńczycy nie byli ochotni ukuć Żydom miecze, ani ich naostrzyć. I końcem 13 rozdziału jest napisane, że w narodzie izraelskim mieli miecze tylko Saul i jego syn Jonatan. I w pewnej chwili, kiedy właśnie były te wojska przeciwko sobie i wyczekiwały na różne sytuacje, aby uderzyć przeciwko sobie, to Jonatan, nie mówiąc nic nikomu, razem ze swoim giermkiem porwali się do pewnej zasadzki w tym obozie filistyńskim. Właściwie Jonatan zaatakował takie miejsce w tej armii filistyńskiej, gdzie mieli swoich bożków, gdzie mieli swój ołtarz. To było to szczególne miejsce, które straże zawsze strażyły, dlatego że te bożki miały ich ochronić i miały im dodać tej siły do tego, aby pokonać nieprzyjaciela. I Jonatanowi razem z tym swoim służebnikiem, z tym giermkiem, udało się pobić te straże, udało się mu zwyciężyć właśnie w tym najcitliwiejszym, najczulszym miejscu armii wojska, w którym doszło do wielkiego rozruchu. Zorientował się Saul, główny dowódca izraelskiego wojska, że coś się tam dzieje. Dowiaduje się też, że Jonatana nie ma. I Saul w tej chwili nie wie, co ma robić. Prosi, daje rozkaz, żeby przyniesiono skrzynię przymierza i żeby kapłan zapytywał się Boga, co ma dalej czynić. Ale w tym wojsku filistyńskim jest coraz większa zawierucha, coraz większy chaos. I Saul, jako już doświadczony dowódca, wyczuwa, że tu jest okazja, i zatrzymuje kapłana, mówi, nie trzeba się pytać Boga, wiem, że mam iść do bitwy, aby pobić Filistyńczyków. Czuje, że może osiągnąć zwycięstwo i zawiązuje żołnierzy, którzy byli już zmęczeni, byli już głodni, aby nikt nic nie jadł. Zawiązuje ich pod klątwą życia i śmierci, dopóki nie pobiją całkiem Filistyńczyków. A Jonatan, syn króla, cieszy się tym zwycięstwem, które darował mu Bóg. Stał za nim. Była to bitwa, w której nie był sam. Nawet trzęsienie ziemi towarzyszyło tej krótkiej, ale efektywnej bitwie Jonatana. I on, nie wiedząc o tym, jakie rozkazy wydaje jego ojciec, idzie, znajduje po drodze plaster miodu i pokrzepia się tym miodem. A ta sytuacja była podobna jak dziś. zazdrość, ta niesprawiedliwość, że on może, a my nie śmiemy jeść, dostaje się aż przed króla. Król dowiaduje się, że właśnie jego syn poruszył ten jego rozkaz. I ojciec, ten król, nie broni swojego syna, nie zastaje się za swojego syna, ale mówi, tak, mój syn musi umrzeć. Ale w tej chwili zorientowali się ci ludzie, którzy byli wokół niego i powiedzieli, przecież on nam wywalczył to najważniejsze zwycięstwo. On rozpoczął tą bitwę i jemu nie śmie ani włos z głowy spadnąć. Ochraniają Jonatana przed ojcem Saulem. Jonatan uderzył do epicentra mocy duchowej filistyńskich bałwanów i Bóg stał za nim. Rozbija to gniazdo nie tylko tych wojsk nieprzyjacielskich, ale miejsce tego duchowego, tego okultystycznego miejsca. I Saul tylko nawiązuje na to, co już jego syn rozpoczął i w którym kierunku zmierzał. Bóg powiedział swojemu synowi podobne słowa: musisz umrzeć. Jezus walczył, Jezus się sprzeciwiał, kiedy był tutaj na ziemi, wyganiał demony z opętanych ludzi, uzdrawiał chorych. I przyszła chwila, kiedy musiał umrzeć. Czy postawili się ludzie wtedy za Jezusa? Czy obronili go przed tymi, którzy go chcieli odsądzić? Wszyscy milczeli. Milczeli nawet ci, którzy przedtem oddawali mu hołd. I krzyczeli, ukrzyżuj go. Taka była różnica pomiędzy Jonatanem i Jezusem. Ale była wielka różnica pomiędzy Saulem i Bogiem. Jezus umarł i przez tą śmierć wydobył nam największe zwycięstwo nad naszym nieprzyjacielem, nad kłamcą, nad niszczycielem życia tutaj na ziemi. I tego faktu szatan nie może zmienić. To jest prawda, która się stała, która jest niemienna. Ale on stara się różnymi sposobami oddalić od nas tą prawdę, abyśmy jej nie widzieli, abyśmy widzieli tylko przed sobą tego groźnego kota, z powodu którego dostajemy strach, ale nie widzieliśmy tego, który stoi za nami. Ten język Saula brzmiał: nie pozwolić, aby spożywać cokolwiek, aby spożywać miód. Miód, który jest obrazem tego słodkiego Bożego Słowa. Jonatan posilił się tym miodem, który przygotował dla niego Bóg. Saul nie miał tego duchowego wyczucia. Saul wydawał zakazy, przykazy, które tych ludzi wygłodziły, które tych ludzi okradały, obierały o to, co im się należało. Według słów apostoła Pawła my mamy na co nawiązać, dlatego że Jezus idzie przed nami, aby osiągać to zwycięstwo, aby pokonać tego nieprzyjaciela. I Jezus wiedział właśnie, gdzie jest to miejsce, ten środek tego wszystkiego złego. I on zwyciężył szatana. I teraz jest decydujące, o co nam w życiu przede wszystkim idzie? O co nam idzie? Jan Chrzciciel to kiedyś tak bardzo ładnie powiedział: Jezus musi w naszym życiu rósć, a nas musi ubywać. Saul cały czas chciał być większy, chciał być mocniejszy. Mocniejszy sam w sobie. Był skoncentrowany na to swoje zwycięstwo, a rezultat? Rezultat był taki, że drudzy ludzie koło niego nie byli zadowoleni. Drudzy ludzie wokół niego głodowali i cierpieli. Bądźmy jak Jonatan, skoncentrowani na to, aby przeciwstawić się wszelkim duchowym zasadzkom, aby ten dzisiejszy Kościół, aby dzisiejsi chrześcijanie byli w tym czasie nadzieją, pociechą temu światu, pokazując właśnie na tego, kto stoi za nami, pokazując na Jezusa, na tego prawdziwego zwycięzcę, na tego miłującego Ojca, który zgodził się, aby Jego Syn był ofiarowany za ludzkie grzechy, za ludzkie upadki. Pójdźmy odważnie do bitwy w tym otoczeniu, tam, gdzie się znajdujemy. Nie walczmy przeciwko ludziom, ale przeciwko temu złu, które się tutaj chce rozmnażać, które wykorzystuje wszelkie możliwości, a tych możliwości dzisiaj jest coraz więcej, aby zranić człowieka, aby go wystraszyć, aby go osłabić. Bądźmy jak ten niedźwiadek, który otworzy swoje usta, aby proklamować to, za czym może stanąć Bóg i co może potwierdzić swoją mocą, co może potwierdzić, że On przyszedł tutaj po to, aby nie musieli ludzie cierpieć różne zranienia, aby mogło dojść do uzdrowienia i do zwycięstwa, aby mogło dojść do rozwiązania wszelkich trudności, które związują ludzi i nie czynią ich radosnym i słabym. Apostoł Paweł oświadcza, że mocni i odważni właśnie możemy być w tym, że Jezus stoi po naszej stronie, aby nikt nas nie oskarżał, aby nikt nas nie potępiał. Diabeł chce takie rzeczy czynić, ale chciejmy słyszeć Boże Słowo. Chciejmy słyszeć tą prawdę, która mówi o tym, że Jezus uczynił cztery rzeczy. Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał, Jezus jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. On tam nie jest po to, aby nas oskarżać, aby nas potępiać. On tam jest po to, aby wstawiać się za nami. On tam jest po to, aby nam dodawać tej otuchy do tego, abyśmy podobnie jak Jonatan podnieśli się i chcieli rozbić, chcieli osłabić to miejsce, które jest nieprzyjacielskim miejscem, które jest tym złym duchem, duchem, którego zwyciężył Jezus i my możemy w tym zwycięstwie pokraczować w naszym życiu. Niech Bóg błogosławi każdego jednego z nas, każdego, który ogłosił w swoim życiu Jezusa jako swojego Pana. On będzie z nami i w tych dalszych dniach. On będzie za nami. A jeśli On jest za nami, któż może być przeciwko nam? Mamy wielkie zadanie. Nieść pociechę, nieść nadzieję. Ale sami ją najpierw musimy znaleźć. Znaleźć w tym zdroju, który tutaj jest do dyspozycji. W obecności Jezusa Chrystusa. Panie, tak Tobie dziękuję za wszystkie te słowa pociechy i nadziei, które możemy czytać i widzieć w Bożym Słowie. Panie, proszę Ciebie, abyś ochraniał nas przed tym duchem nieczułym, pysznym, duchem Saula. Daj nam tej łaski, abyśmy umieli być czułymi na potrzeby społeczności, w której żyjemy, naszej rodziny, naszych bliskich. Dziękuję Tobie za to, że Twoja moc jest większa aniżeli moc tego złego tutaj na tym świecie. Dziękujemy Tobie za to, że w każdej sytuacji Ty jesteś, Ty stoisz za nami i nie opuścisz nas, dopóki będziemy tutaj żyli na tym świecie i nawet wtedy, kiedy będziemy przechodzili przez dolinę cienia śmierci, Ty będziesz z nami. Chwalę Ciebie za to. Dziękuję. Niech słowa tej prawdy pozostają w naszych sercach. Niech nam ten zły nie ukradnie nic z tego. Niech nie zasieje tam strachu, obawy, niepewności. Dlatego, że Ty jesteś ten wielki i mocny, któremu ufamy. Amen.